Cieszę się, że mogę przebywać razem z braćmi. Że możemy słuchać Słowa Bożego. Cieszyć się w nim, rozważać, budować. Bo ludzie powiadają, że siłą ludzi jest marzyć. Ale siłą chrześcijan jest wierzyć. I podstawą do naszych rozważań będzie wiara. To znaczy, nie będziemy mówić o wierze. Ale każdy powinien wierzyć, że jest Bóg. I powinien wierzyć w Jego Syna Jezusa Chrystusa, który zmienił historię świata. I to jest baza do naszych rozważań. Przede wszystkim chciałbym te słowa dedykować młodzieży. Ale i doświadczonym badaczom Pisma Świętego. Tak jak brat tutaj wspomniał, że podzielę się swoimi rozważaniami. Nie, drodzy braterstwo, podzielę się rozważaniami, nad którymi pracowaliśmy w Zgromadzeniu Ludu Bożego w Krośnie. Dosyć długi czas. Myślą przewodnią będzie jedno zdanie. Jest to werset Pisma Świętego i koło niego będą krążyć nasze myśli. Wierzę, że nie tylko dzisiaj i nie tylko w ciągu tej godziny. Są one zapisane w Ewangelii Świętego Jana. W pierwszym rozdziale i czytamy od wersetu 15. Jan świadczył o nim i wołał, mówiąc: ten ci był, o którym powiadał, który po mnie przyszedłszy uprzedził mnie, bo pierwej był niż ja. A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę. I tak nazwiemy nasze rozważania. A z pełności Jego myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaskę. Jan świadczył o nim. To znaczy, jaki Jan? O kim tutaj jest mowa? Jest tutaj mowa o wielkim człowieku, bo blisko 2000 lat temu żyło dwóch wielkich ludzi. Jednym z nich był nasz Pan Jezus Chrystus, a drugim był Jan Chrzciciel. Tenże Jan Chrzciciel świadczył o nim, to znaczy o Jezusie Chrystusie, i wołał, mówiąc: ten ci był, o którym powiadał, który po mnie przyszedłszy uprzedził mnie, bo pierwej był niż ja. A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaskę. Czy to nauczanie jest również nauczaniem Jana Chrzciciela? Jak braterstwo myślą? A z pełności jego, z pełności kogo? Z pełności Jezusa Chrystusa. Co to znaczy z pełności Jezusa Chrystusa? Jan Chrzciciel był ostatnim i największym z pańskich proroków. To jemu przypadł w udziale przywilej, możemy powiedzieć też zaszczyt, bycia poprzednikiem Mesjasza. On zwiastował Mesjasza. On był głosem wołającego na puszczy, w ziemi judzkiej, wśród zatwardziałych serc Judejczyków. Tą czynność wiernie wykonywał. Widzimy w tym człowieku bardzo wartościowy charakter. Piękny. On poświęcił się na służbę ku chwale Bożej. Na puszczy karmił się szarańczą i miodem leśnym. Odzienie nosił z sierści wielbłądziej i zamieszkiwał na pustkowiu, na pustyni. Dlaczego? Bo jego dzieło, jego posłannictwo wymagało właśnie takich warunków i okoliczności. On właśnie poprzez swój sposób ubierania się, żywienia, zamieszkiwania, poprzez miejsce zamieszkiwania przystąpił do kazania Słowa Bożego. W ten sposób on wyraził swoją pogardę wobec wszelakiego dobrobytu, wygód, o jaki się powszechnie ubiegano ponoć w ówczesnym czasie, w szczególności w Jerozolimie i okolicach. Przez ten sposób życia on pokazał, że zerwał ze światem, że odłączył się od niego. Jego sposób i styl życia i mocna nauka wychodząca z ust jego, wiemy według zapisów Ewangelii, że przyciągały rzesze tłumu ludzi. To nie były jednostki, to nie było kilka osób. To były tłumy ludzi. On nawoływał, tak jak czytaliśmy w tym słowie, że on wołał i pokazywał na kogoś większego od siebie, ale również nawoływał ludzi do pokuty, czyli do odwrócenia się od grzechu. Dlaczego to czynił? Dlatego, że mówił, kazał, że ludzie powinni się odwrócić od grzechu, bo blisko jest Królestwo Boże. Przestrzegał, że jeżeli nie odwrócimy się od grzechu, jeżeli oni się nie odwrócą od grzechu, to nie będą mieli udziału w Królestwie. Czynnością każdego z ludzi, powtarzam, każdego, bo każdy jest grzesznikiem. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, powiada apostoł święty Paweł. Jest nawrócić się, odwrócić od grzechu i pokutować. Jan Chrzciciel w zdecydowany, jawny sposób sprzeciwiał się fałszywym nauczycielom, mówiąc do nich: plemię żmijowe, któż was powiadomił przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. To był mąż, który śmiało i otwarcie strofował przecież króla Heroda za wzięcie żony jego brata i Filipa Herodiady za swoją żonę. Wiemy, że Herod go uwięził, następnie stracił w dzień swoich urodzin. Był to podstęp Herodiady. Bóg potrzebuje takich sług, którzy nawołują do nawrócenia się do Niego, do pokuty, którzy głoszą, tak jak w pierwszej godzinie słyszeliśmy, o bliskości nadejścia Królestwa Bożego i Jego wspaniałości. Przez taki, a nie inny sposób życia, głoszenia słowa, sprzeciwu wobec fałszywych nauczycieli, sprzeciwu wobec zła, wobec grzechu, Jan Chrzciciel stał się wielkim posłańcem. Jego poselstwo było powszechnie znane. Nawet władzy świeckiej, cywilnej. Nawet samemu królowi. Otóż w Ewangelii świętego Marka w 6 rozdziale i 20 wersecie czytamy, że Jan Chrzciciel nie był byle kim dla króla Heroda. Albowiem Herod obawiał się Jana, wiedząc, iż był mężem sprawiedliwym i świętym. I oglądał się nań i słuchając go wiele czynił i rad go słuchał. Czyli nawet władza cywilna, świecka znała tego Bożego proroka. Co więcej, Herod go słuchał i wiedział, że to człowiek święty i sprawiedliwy. W 1 rozdziale Ewangelii świętego Jana w 6 wersecie Słowo Boże o Janie Chrzcicielu mówi tak. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczył o tej światłości, aby przez nim wszyscy uwierzyli. Czyli jego misją, Jana Chrzciciela, było zapoznać naród izraelski z Mesjaszem, z Jezusem Chrystusem. Dlatego czytamy, że Jan świadczył o nim. Wołał, ten ci był, o którym powiadał, który po mnie przyszedłszy uprzedził mnie, bo pierwej był niż ja. A z pełności Jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę. Czy to nauczanie, a z pełności Jego myśmy wszyscy wzięli, też było wołaniem Jana Chrzciciela? Niech braterstwo pomyślą. Zaparkujmy to pytanie z boku. Spróbujmy zgłębić treść. O czym te słowa mówią? Jan Chrzciciel był bardzo popularny w ówczesnym czasie. Wiemy nawet, że miał więcej uczni w pewnym okresie niż kto? Niż sam Pan Jezus. Miał więcej uczni niż sam Pan Jezus. I wiemy, że gdy Pan Jezus wystąpił z misją, to sytuacja się zaczęła zmieniać. Ale jemu to nie przeszkadzało. On pomimo swojej popularności nie był człowiekiem zarozumiałym. Gdy przyszedł do niego Jezus, aby być ochrzczonym przez niego, to zamiast przyjąć ten zaszczyt z honorem, on się uzbraniał to uczynić. Mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Nie widzimy w tym proroku ani wyniosłości, ani zarozumiałości. On wolał, żeby jego popularność znikła wobec obecności większego niż on sam. Czy tak jest z nami? Czy my służymy Bogu w prostocie? Aby imię Jezusa Chrystusa było na pierwszym miejscu? Słowo Boże uczy nas o relacjach pomiędzy Janem Chrzcicielem i Jezusem. A wiemy, że według ciała byli to bliscy znajomi. Bo ich Matki były kuzynkami. Czytaliśmy, że Jan świadczył o Jezusie jako o światłości. Ale to nie tylko. On podkreślał, że on sam nie jest światłością, ale świadczył o tej światłości jako o Jezusie. On stawiał wyżej Jezusa nad samego siebie. Ten ci był, o którym powiadał, który po mnie przyszedł, uprzedził mnie, bo pierwej był niż ja. Jan Chrzciciel wyznał, a nie zaprzał, że on nie jest Chrystusem. On powiedział w odniesieniu do Jezusa, gdy przyszli do Niego posłańcy od kapłanów i lewitów, faryzeuszy z Jeruzalemu, to mówi, że ja Jemu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u obuwia Jego. On też wspomniał, gdy przyszli uczniowie Jego z informacją, że uczniów Jezusowi przybywa, to powiedział, dobrze, On, Jezus, musi rość, a mnie musi ubywać. Tenże też Jan, prorok Boży, kilkadziesiąt dni po chrzcie, gdy przyszedł do niego Jezus i gdy ujrzał go idącego do siebie, to mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A w Ewangelii świętego Jana w 10 rozdziale i 41 wersecie czytamy tak. A wiele ich do Niego przychodziło i mówili. Jest tu mowa o tym, że wielu ludzi przychodziło do Pana Jezusa. I ci ludzie mówili, wspominali właśnie Jana Chrzciciela. Jan ci wprawdzie żadnego cudu nie uczynił. Wszakże wszystko, cokolwiek Jan o tym powiedział, było jakie? Prawdziwe. To jest dowód, że Jan Chrzciciel wykonał swoją pracę w sposób rzetelny, w sposób przynoszący chwałę Bogu. A z pełności Jego myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaskę. Z pełności Jezusa Chrystusa. Z pełności to znaczy z obfitości. To znaczy z pełni. To znaczy, że Jezus był znacznie inny niż otaczający Go ludzie. Pełność to obfitość. Pełność to niewyczerpane źródło. Właśnie Jezus jest postacią, z którego można czerpać w sposób niewyczerpany. Ale co takiego jest fascynujące w Jezusie Chrystusie? Co takiego zachwyciło tego, który tak powiedział w Jezusie Chrystusie? Cóż takiego jest fascynującego w Jezusie Chrystusie? Abyśmy mogli czerpać łaskę za łaskę. To pytanie powinien sobie powiedzieć, postawić każdy młody człowiek, który wkracza w dorosłe życie. Co dla niego jest najważniejsze? Te słowa pokazują, dla tego, który składał to świadectwo, że najważniejszy był Jezus Chrystus i Jego obfitość, niewyczerpane źródło. Świadczą te słowa o tym, że do Jezusa mogą przychodzić ludzie z każdą potrzebą i otrzymać ich zaspokojenie. Każdy ideał, patrząc na Jezusa, potrafi znaleźć swoje wypełnienie. Człowiek artysta, kochający piękno, znajdzie w Jezusie Chrystusie najwyższe piękno. Człowiek, którego pasją życiową jest zgłębianie wiedzy, poszukiwanie jej, odnajdywanie, w Jezusie Chrystusie znajdzie pełnię objawienia. Człowiek, który jest mężny, odważny, najbardziej w Jezusie Chrystusie znajdzie największy wzór męstwa. Możemy powiedzieć, że nawet tajemnicę męstwa w człowieku, w Synu Człowieczym Jezusie Chrystusie możemy odnaleźć. Czynimy to rokrocznie przy wspominaniu Jego śmierci. Człowiek, który nie daje sobie rady w życiu, znajdzie w Jezusie Chrystusie mistrza życia i siłę do życia. Ale taką opinię o Jezusie Chrystusie, drodzy braterstwo, spotkamy w każdym wyznaniu chrześcijańskim. Co dla nas, jako tej społeczności, jako badaczy Pisma Świętego, jest pełnią, obfitością Syna Bożego? Czy potrafimy na to odpowiedzieć? Czy potrafimy wierzyć w siłę Syna Człowieczego? Czy jesteśmy przekonani, że właśnie ta postać, Jezus Chrystus, zmienił historię świata? Jeżeli nie dostrzeżemy tej pełni, tej obfitości, to też nie będziemy potrafili wziąć łaskę zamiast łaski. Co dla nas, jako badacze Pisma Świętego, wyznawcy Jezusa Chrystusa, jest pełnią Jezusa Chrystusa? Coś, co nas odróżnia. Coś, co powoduje, że jesteśmy tutaj, a nie w innym miejscu. Może w piękniejszych zabudowaniach, aczkolwiek wiemy, że Bóg w kościołach ręką uczynionych nie mieszka. Siłą Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, jest przede wszystkim pełnia Jego doskonałego człowieczeństwa. Spróbujemy wyszczególnić kilka rzeczy, może trzy, może cztery, które są takie fascynujące w Jezusie Chrystusie. Pierwsze to jest Jego doskonałe człowieczeństwo. Co to znaczy? To znaczy, że On był inny niż wszyscy otaczający Go ludzie. Bardziej wartościowy. I ta różnica była widoczna dla tych, którzy ówcześnie żyli razem z Jezusem Chrystusem. Doskonałe człowieczeństwo, to po pierwsze, oznacza, że miał doskonałe ciało. Jest to doskonałość fizyczna. W 29 wersecie tego pierwszego rozdziału czytamy: a nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan Chrzciciel podkreślił, że jest to doskonała Boża ofiara, nie pochodząca od ludzi. To nie jest taka ofiara jak te baranki, które składali Żydzi, które oni mieli wybrać według ściśle określonego wzoru. To nie są baranki pochodzące od ludzi. Jest to baranek pochodzący od Boga, baranek Boży, A co to oznacza? Czyż może coś pochodzić nieczystego od czystego? Czyż może coś pochodzić skażonego od Boga? Kto pochodził od Boga? Kto? Adam. Adam był bezpośrednim stworzeniem Bożym. Wiemy, jakiego stworzył Adama Bóg. Był to człowiek bez grzechu, czysty, doskonały. Baranek Boży to jest właśnie ktoś taki, podobny jak Adam. Dlatego dalej Jan Chrzciciel stwierdza, który gładzi grzech świata. Grzech świata to pierwszy, pierworodny grzech człowieka Adama, uczyniony w raju. I wiemy, dlaczego cały rodzaj ludzki aż do dzisiejszego czasu jest w śmierci. De facto wszyscy ludzie dzisiaj umierają. Rodzą się po to, żeby umrzeć. I to, co powszechnie w świecie, wśród tych, którzy nie znają nauki Słowa Bożego, jest uznawane za życie, to wiemy, że według nauki Pisma Świętego jest śmiercią. Przecież jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Tak naucza święty apostoł Paweł w liście do Rzymian. Ale w liście do Żydów, wspominając o Jezusie Chrystusie, a był to człowiek, który spotkał się z Jezusem Chrystusem osobiście. I wiemy, czytając jego listy, że był zafascynowany tą postacią. To o tym Jezusie Chrystusie w 7 rozdziale do braci Żydów i 26 wersecie tak się wyraża. Takiegoś zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego i odłączonego od grzeszników, i który by się stał wyższy nad niebiosa. Jak można czerpać z pełni Jezusa Chrystusa, z obfitości Jego doskonałego ciała, człowieczeństwa? Jego doskonałe człowieczeństwo oznacza również, że On był bez grzechu, a więc jest to doskonałość moralna. Chociaż czytaliśmy, że zapłatą za grzech jest śmierć, to jednak mamy tą pewność i ufność, że śmierć Jezusa Chrystusa nie jest skutkiem wcześniej przez Niego popełnionego grzechu. Jest wielu świadków mówiących o tym, że Jezus był niewinny. To świadectwo jest o tyle wiarygodne, że świadkami są zarówno Jego przyjaciele, jak i nieprzyjaciele. Niewinność Jezusa uwypukla nam Jego bardzo bliski apostoł, którym był apostoł święty Piotr, który w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale 18 i 19 wersecie mówi tak, wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców podanego. Czyli nasze grzechy, nasza śmierć jest skutkiem grzechu pierworodnego. Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa. Te słowa nas uczą, że ta wartość w Jezusie Chrystusie, o czym czytaliśmy w Ewangelii świętego Jana jako o niewyczerpanym źródle pełności, obfitości, jest dużo większa niż najwartościowsze bogactwo na tej ziemi, jakim są powszechnie uznawane szlachetne metale, takie, o których tutaj święty apostoł Piotr wspomina, złoto i srebro. Niewątpliwie są to bardzo drogie rzeczy i pewnie pożądane przez wielu ludzi z punktu widzenia tylko i wyłącznie przyjmującego tego życia w tym ciele. Zapewne posiadanie złota i srebra wystarcza na zabezpieczenie przemijającego życia w tym ciele. Często też wystarcza na zabezpieczenie czasu życia do śmierci, także i swoich potomnych. Ale według nauki Pisma Świętego są to rzeczy skazitelne, bez mocy zbawienia, bez mocy odkupienia z grzechu, a jak z grzechu, to i śmierci. Ale doskonałość Jezusa Chrystusa, Jego niewinność i niepokalanie, to jest siła i moc i wartość. Taką moc posiada krew baranka, przelana krew baranka Jezusa Chrystusa jako niewinnego i niepokalanego. Wartość tej krwi właśnie wynika z obfitości Jego życia doskonałego człowieczeństwa. Z tej pełności, której nie miał żaden inny człowiek. Innym potwierdzającym niewinność, czyli to, że Pan Jezus nie popełnił grzechu człowiekiem, był też Jego apostoł, a zarazem zdrajca. Był to Judasz. Czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w 27 rozdziale, 3-4 werset. To, co powiedział Judasz w chwili swojego grzechu i swojej śmierci. Wtedy Judasz, który go był, wydał, widząc, iż był osądzony, żałując tego, wrócił 30 srebrników przedniejszym kapłanom i starszym ludu, mówiąc: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty ujrzysz? Zarówno apostoł Piotr, jak i Judasz, bliski przyjaciel Jezusa i Jego zdrajca, widzą w tej samej postaci, Jezusie Chrystusie, kogoś, kto nie popełnił grzechu. Obaj przeżyli ciężkie doświadczenia. Ale kłamstwem jest, że z punktu widzenia człowieka każdy z nich miał prawo do śmierci samobójczej. To jest kłamstwo. A fałszem jest, że na apostole Piotrze Pan zbudował Kościół. Kościół jest zbudowany na opoce. Na pełności Jezusa Chrystusa. Chrystus jest tą opoką. Przykro mi, że czasami słyszymy takie nauczanie wśród nas. Jasno i wyraźnie sprzeciwiam się takiemu nauczaniu. Ewangelia jest o wiele piękniejszą rzeczą i nie powinniśmy umniejszać jej wartości. Pełnia Jezusa Chrystusa to jest doskonałe człowieczeństwo. To jest doskonałość fizyczna, doskonałość moralna, ale również doskonałość myśli, czyli doskonałość psychiczna. Pan Jezus był doskonały w myśli. Wiemy z misji naszego Pana Jezusa Chrystusa, że Jego myśl była dużo wyższa niż wszystkich ludzi. Wiemy, że ludzie bardzo się dziwowali Jego rozumowi, mądrości, myślom. Wiemy, że w czasie misji Jego wynikało to nie tylko z doskonałości Jego ciała, ale również z czego? Z czego? Z ducha, którego otrzymał po zanurzeniu w rzece Jordanie. Ale w Ewangelii świętego Łukasza mamy zapis dotyczący Jego młodości w 2 rozdziale i 47 wersecie, kiedy jeszcze nie był, kiedy jeszcze na Nim nie spoczął Duch Święty, to gdy przebywał z okazji jednego ze świąt żydowskich w Jerozolimie razem ze swoimi rodzicami, opiekunami i gdy pozostał tam w świątyni wśród doktorów i gdy słuchał ich i zadawał pytania, dociekał prawd Bożych, to mamy napisane tak. I zdumiewali się wszyscy, czyli ci doktorzy, ci nauczeni w piśmie, którzy go słuchali nad rozumem i nad odpowiedziami Jego. Myślę, że te słowa potwierdzają doskonałość myśli również naszego Pana Jezusa Chrystusa. Doskonałe człowieczeństwo. To jest pełność, obfitość życia. Święty Jan na początku tego pierwszego rozdziału mówi tak. 4 werset. W Nim był żywot. W Nim było życie. A żywot był oną światłością ludzką. To czyniło Jezusa Chrystusa tym wielkim człowiekiem, którzy spoglądając na Niego mogli powiedzieć z Jego pełności, z Jego obfitości, z tego niewyczerpanego źródła myśmy wszyscy wzięli. Bo to odróżniało Go od innych ludzi. W innych ludziach nie było życia. Był grzech i śmierć. Ale ci, którzy ówcześnie z Nim żyli, zauważyli, że On posiadał coś w sposób nie tylko dostateczny, ale kompletny, obfity. Pan Jezus Chrystus umiał czytać myśli innych ludzi. Na przykład Nazaretczyków, którzy oczekiwali cudu od Niego, a On im głosił słowo w synagodze w Nazarecie. Na przykład czytał myśli faryzeuszy, którzy chcieli Go podchwycić na słowie. Czytał myśli sadyceuszy i herodianów. Potrafił wyprzedzić ich myśli, bo był inny niż oni. To, co w Jezusie Chrystusie było jeszcze fascynujące, oprócz doskonałego człowieczeństwa, to była pełność, zupełność, kompletność Jego nauczania. Pamiętamy kazanie na górze nad Jeziorem Galilejskim, gdy tłumy ludzi zgromadziły się do Niego, Jezus powstał i nauczał lud. O czym On tam nauczył? O czym On tam nauczał? Nauczał o Bożych błogosławieństwach, o Bożej miłości, o odpuszczeniu od grzechów, o wypracowaniu miłości do nieprzyjaciół. Nauczał też o możliwości stania się synami Bożymi. Nauczał przez przypowieści o Królestwie Niebieskim. Zachęcał do szukania skarbów w niebie. ale jeszcze za tego życia zachęcał do wejścia na wąską ścieżkę przez ciasną bramę. I mówi, że droga ta prowadzi do żywota, ale jest to droga, którą niewielu znajduje. I gdy Pan Jezus dokończył tych mów, na górze nad Jeziorem Galilejskim, to jako podsumowanie czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza w 7 rozdziale, 28 i 29 werset, takie słowa. I stało się, gdy Jezus dokończył tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką Jego. Dlaczego? Dlatego, że to była kompletna nauka. Ale dalej ewangelista Mateusz mówi tak. Albowiem je uczył jako moc mający, a nie jako kto? Nauczeni w piśmie. Na czym ta różnica polegała? Otóż różnica polegała na tym, że to, co Jezus nauczał, to wykonywał. On tak jak jego poprzednik, Jan Chrzciciel, przyjął odpowiedni sposób życia i ewangelizował nie tylko słowem, które było słowem mocy, słowem przyszłych niebiańskich chwał, ale również ewangelizował życiem swoim. Przez to był tak powszechnie lubiany, że tłumy się do niego schodziły. Inny ewangelista, Łukasz, opisuje nam pewną historię pewnego uzdrowienia, kiedy też rzesze ludzi przyszły do Pana Jezusa i były problemy z tym, żeby chorego donieść do Pana. Mam tu na myśli uzdrowienie powietrzem ruszonego lub, jak inne tłumaczenia mówią, człowieka sparaliżowanego. To w historii tej Pan Jezus powiedział do faryzeuszy, najpierw do tego człowieka, którego wpuszczono przez dach pomieszczenia, że bądź uzdrowiony, odpuszczone są grzechy twoje. To faryzeusze sprzeciwiali się temu. Nie podobało im się to. Mówią, któż może odpuszczać grzechy oprócz samego Boga? I Pan Jezus przeszył ich myśli, poznał ich myśli i mówi, cóż jest łatwiej, powiedzieć, odpuszczone są grzechy twoje, czy wziąć i uzdrowić tego człowieka? I nie potrafili mu odpowiedzieć ani słowa. Na tym właśnie polegała siła i moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. Często Pan Jezus, nauczając, zamykał słowa jego przeciwnikom przez uczynienie cudów. Miał tę moc. Ta moc nie była z niego. Ta moc podchodziła od samego Boga. Trzecie świadectwo, które zafascynowało ówcześnie żyjących, pełnia w Jezusie Chrystusie, to była właśnie pełność Ducha Bożego. W Ewangelii Świętego Jana w 3 rozdziale i 34 wersecie czytamy, jest to też świadectwo Jana Chrzciciela, który mówi tak, albowiem ten, którego Bóg posłał, czyli mówi o Jezusie Chrystusie, o tym, o którym głosił, którego Bóg posłał, Słowo Boże mówi, boć mu nie pod miarę daje Bóg Ducha Świętego. Jan Chrzciciel był świadkiem tego, że Duch Święty stąpił na Pana Jezusa Chrystusa. I on o Jezusie Chrystusie mówi, że on go nie znał, a przecież byli kuzynami. Mówi, ja go nie znał. Ale aby był objawiony Izraelowi, dlatego ja przyszedł chrzcząc wodą. Werset 1 rozdziału Ewangelii Jana 31. A ja go nie znał. Ale aby był objawiony Izraelowi, dlatego ja przyszedłem chrzcząc wodą. I świadczył Jan mówiąc, widziałem ducha wstępującego jako gołębicę z nieba i został na nim. A Jan go nie znał, ale który mnie posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł, na kogo byś ujrzał ducha wstępującego i zostającego na nim, ten ci jest, który chrzci Duchem Świętym. A Jan widział i świadczył, że ten jest Syn Boży. Ta pełnia Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie działała w różnoraki sposób. Działała tak, że wielu z ówcześnie żyjących było tym zachwyconych. Była to działalność Ducha Bożego w kierunku Jego przemiany z ziemskiej na boską naturę. Także w tym świadectwie zapisanym w pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Jana czytamy. Albowiem zakon, 17 werset, albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. Boga nikt nigdy nie widział, ale On, jednorodzony Syn, który jest w łonie ojcowskim, ten nam opowiedział. To zauważyli ówcześnie żyjący, że Jezus Chrystus stał się jednorodzonym Synem. Zauważyli coś znamiennego w tej postaci. I dali nam świadectwo, że ten jest w łonie ojcowskim. Innym objawem działania mocy Ducha Świętego, tej pełni, była moc Ducha w kierunku uzdrawiania. Wiemy, że Pan Jezus potrafił uczynić cuda takie, których czasami apostołowie nie potrafili uczynić. A największym z Jego cudów to było wskrzeszenie człowieka, o którym wszyscy powszechnie byli przekonani, że już nie żyje. Jak on się nazywał? Łazarz. To był największy cud naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wszyscy się dziwowali temu. To było potwierdzenie, że w nim jest moc Ducha Świętego. Ten Duch Święty w Jezusie Chrystusie także działał w kierunku rozumienia głębokich rzeczy Bożych, a w szczególności zakonu i proroków. Co to oznacza? To znaczy, że w Słowie Bożym wcześniej wypowiedzianym przez ojców, przez zakon i proroków, bo do czasów Jana był zakon i prorocy, Pan Jezus potrafił zrozumieć i odczytać wykonanie woli Bożej. Dlatego też święty apostoł Paweł, dając świadectwo tego, tak mówi do braci w Koryncie. W drugim liście, pierwszym rozdziale od 19 wersetu. Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez nas jest opowiadany, to jest przez mnie i przez Sylwana i przez Tymoteusza. Nie był tak i nie, ale tak w nim było. Bo ile jest obietnic Bożych? W nim są tak i w nim są amen. Ku chwale Bożej przez nas. A ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest, który też zapieczętował nas i dał zadatek ducha w serca nasze. Jak wielka odpowiedzialność ciążyła na naszym Panu Jezusie Chrystusie w zakresie rozumienia czasu. Kiedy się poddać śmierci, a kiedy nie? Przecież takich okoliczności, że chciano go zabić, było wiele. Przecież chciano go ukamienować. Chcieli go zrzucić z góry z Nazarecie. I Pan Jezus uchodził z ich ręki, bo rozumiał, że nie jest jeszcze ten czas. Rozumiał też, jak wiele proroctw musi być wykonanych. Dlatego dopiero na krzyżu, nie wcześniej, z pełną świadomością i odpowiedzialnością powiedział: wykonało się. To była właśnie moc Ducha Świętego w nim działająca. W nim też również, jako czwarte, ukazała się pełnia boskości. Święty apostoł Paweł w liście do Kolosenców, drugi rozdział, dziewiąty werset, mówi, że w nim ukazała się zupełność bóstwa cieleśnie, czyli w człowieku, w Synu Człowieczym, Jezusie Chrystusie, można było zobaczyć Boga. Dlatego Pan Jezus do Filipa mówi: kto widzi mnie, widzi Ojca, czyli widzi Boga. I przy tym wydarzeniu z Filipem Pan Jezus pokazuje, w jaki sposób można poznać Ojca. Bo czytaliśmy, że Boga nikt nigdy nie widział. Jakże można zobaczyć Boga, patrząc na Jezusa, Syna Człowieczego? 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana od 9 wersetu mamy zapisane słowa Jezusa. Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i Ojca mego. Jakoż ty mówisz: ukaż nam Ojca. Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy. Czyli tą pełność Ducha, działanie Pana Boga poprzez moc Ducha Świętego w doskonałym ciele Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, można było odczytać, zrozumieć przez Jego wyrażane słowa i sprawy, które Jezus Chrystus czynił. Po części wspomnieliśmy tylko o pełności Syna Człowieczego. Z pełności Jego wzięliśmy łaskę za łaską. Łaskę po łasce. Ile łask wzięliśmy z tej pełności? Jeżeli świadectwo mówi, że wzięliśmy, to tym świadkiem jest kto? Ten, co dostąpił tej łaski. A więc tym świadkiem jest apostoł święty Jan. On w imieniu apostołów i naśladowców Jezusa Chrystusa mówi: z pełności tego człowieka, z obfitości jego, z tego źródła życia, niewyczerpanego źródła, wzięliśmy łaskę po łasce. Wiele łask wzięliśmy? Drodzy braterstwo, tak jest powszechnie tłumaczone w różnych wyznaniach chrześcijańskich, że z Jezusa Chrystusa bierzemy mnóstwo łask. Ale same te wyznania przyznają, że Słowo Boże mówi w tym miejscu, że z pełności Jego wzięliśmy łaskę jedną zamiast łaski jednej. Co więc apostoł święty Jan chciał nam przekazać? Czego nas chciał nauczyć? Co takiego fascynującego jest, że on mówi o jednej łasce, a nie o wielu? Łaska, rozumiemy, że to jest przychylność Boga ku ludziom. Gdy wspomniemy, o czym wspominaliśmy, mówiąc o pełności Jezusa Chrystusa, to powiemy tak. Zaiste, łaską jest otrzymać życie w Jezusie Chrystusie. Zaiste jest to przychylność wyższego Boga ku Jego stworzeniom ludziom. Ale w tym samym rozdziale Ewangelii świętego Jana w 17 wersecie czytamy, że zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Nie mówi, że łaski stały się przez Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 16 werset, sam Pan Jezus mówi, że do czasów Jana był zakon i prorocy, a od tego czasu Królestwo Boże opowiadane bywa. A zatem tą łaską jest możliwość życia razem z Panem w Królestwie Jego, obojętnie na jakim poziomie. Dlaczego więc apostoł poucza nas, że my wzięliśmy łaskę zamiast łaski? Myślę, że możemy to zrozumieć, wspominając myśli innego apostoła, na przykład świętego apostoła Pawła, który bardzo wiele nauczał o łasce Bożej wszystkich braci, pisząc o tym w listach swoich. W liście do Żydów, w 6 rozdziale, 4 i 5 wersecie, o tych, którzy dostąpili łaski, wspomina tak. Albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, skosztowali też dobrego Słowa Bożego, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus nauczał z pełności swojej i mocy przyszłego wieku. Tenże apostoł w tych słowach mówi o tym, co wspomnieliśmy. On mówi o dwóch łaskach wypływających z pełności Jezusa Chrystusa. Jedna wypływa z doskonałości Jego ciała i z nauki, którą głosił Pan Jezus. Jest to łaska życia jako człowieka. Ale on też wspomina, że my skorzystaliśmy z daru niebieskiego i staliśmy się uczestnikami Ducha Świętego. Tą samą myśl do braci Rzymian w Rzymie w 5 rozdziale wyraża tak. Może od ostatniego wersetu 4 rozdziału. Który, mowa o Jezusie Chrystusie, wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, czyli będąc sprawiedliwymi przed Bogiem. Jak można się stać sprawiedliwym przed Bogiem, jak wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej? Można przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co to znaczy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa? To znaczy, że powiemy: Panie, Panie, i już będziemy usprawiedliwieni przed Bogiem i pokój z Nim będziemy mieli? Nie. To jest głęboka wiara w dzieło Jego ofiary. W to, czego On dokonał przez 3,5 lat swojej misji, zaczynając w Jordanii i kończąc na krzyżu. To jest moc wieku przyszłego. Stanąć sprawiedliwym przed Bogiem. Ta łaska jest dla wszystkich ludzi. W Jezusie Chrystusie wszyscy będą zbawieni. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Jezusie Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Ale apostołowie nauczają, że z Jego pełni, obfitości, niewyczerpanego źródła myśmy wzięli łaskę zamiast łaski. Wzięliśmy coś więcej. Tak jak apostoł Paweł nauczał braci w liście do Żydów, wzięliśmy łaskę daru niebieskiego. I dalej, mówiąc o usprawiedliwieniu, w 2 wersecie 5 rozdziału listu do Rzymian mówi tak: przez któregośmy też przystęp. Inne tłumaczenia mówią dostęp. Z greckiego słowa prosagoge. Bardzo ciekawe słowo. Wiecie, braterstwo, co ono oznacza? Oznacza przedstawienie kogoś osobie królewskiej. Czyli ten dar usprawiedliwienia daje nam pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też mamy dostęp do królewskości. I mówi: otrzymaliśmy wiarą ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się. Nadzieją chwały Bożej. Ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się, nadzieją chwały Bożej. Podobnie też apostoł Paweł naucza do Tymoteusza. W 2 rozdziale i w 2 liście, w 1 rozdziale słowa wszystkim braterstwu znane, ale godne są one wielokrotnego przypominania. 9 i 10 werset mówi tak: który nas wybawił, to jest wartość pełności doskonałego człowieczeństwa, moc wybawienia, i powołał powołaniem świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznymi, a teraz objawiona jest przez okazanie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który i śmierć zgładził. Pełność Jezusa Chrystusa, doskonałego człowieczeństwa, umożliwiła zgładzenie śmierci i żywot na jaśnię wywiódł poprzez wspaniałe nauczanie z mocy Ducha Świętego. A dowodem wywiedzenia żywota na jaśnię i nieśmiertelności, jak dalej święty apostoł Paweł mówi, przez Ewangelię, jest co, drodzy braterstwo? Jest Jego powstanie z grobu. To jest dowodem. To jest też dowodem Jego niewinności. Mówiliśmy o wielu świadkach, którzy potwierdzali, że Jezus był niewinny. Wspomnieliśmy apostoła Piotra, wspomnieliśmy Judasza, ale był to również Łotr. Był to żołnierz, setnik. Też mówił, że był to człowiek sprawiedliwy. Był to apostoł święty Jan. Ale przede wszystkim niewinność Naszego Zbawiciela to potwierdził kto? Bracie Heniu? Sam Bóg poprzez podniesienie Go z umarłych. Dlatego apostoł Paweł mówi, że daremna jest wiara nasza, jeśli że Chrystus nie zmartwychwstał. Wiele jeszcze moglibyśmy mówić o pełności, obfitości życia naszego Pana, zbawienia w tym życiu. Ważne jest, abyśmy zafascynowali się Jego pełnością, Jego niewyczerpanym źródłem. A szczególnie ci, którzy stoją na rozdrożu w swoim życiu. Ważne jest, tak jak brat w pierwszym rozważaniu do nas zachęcał, abyśmy tym żyli i tym i to opowiadali, ale nie w sposób fałszywy. Nie w taki sposób, aby przynosić ujmę Ewangelii. I kończąc, chciałbym przeczytać jeszcze jeden piękny fragment, który pięknie podsumowuje nasze rozważania o pełności Jezusa Chrystusa i o możliwości skorzystania z łaski niebiańskiego powołania. Zamiast mocy wieku przyszłego, który to fragment zapisany jest przez apostoła świętego Pawła w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale od 12 wersetu apostoł mówi tak. Dziękując Ojcu, bo wszystko to, co zostało nam objawione w Jezusie Chrystusie, jest dziełem Pana Boga, o czym sam Pan Jezus dawał świadectwo, że On wykonuje sprawy Ojca. Dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego, w którym mamy odkupienie przez krew Jego. To jest odpuszczenie grzechów. Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Albowiem przezeń wszystkie stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi. Widzialne i niewidzialne. Bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności. Wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. Właśnie pełnia Jezusa Chrystusa. A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim stoi. On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On między wszystkimi przodkował, ponieważ się upodobało Ojcu, aby w Nim wszystka zupełność mieszkała, czyli pełnia, obfitość, niewyczerpane źródło. I żeby przeżyć z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. Przezeń mówię, tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest na niebiesie. I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał ciałem własnym swoim przez śmierć, aby was wystawił świętymi i niepokalanymi i bez nagany przed obliczem swoim, czego i ja braterstwu życzę, co daj Boże. Amen. Dziękuję.